Dwóch mężczyzn rozmawiało ze sobą. Jeden próbował pouczać drugiego. W pewnym momencie ten drugi mężczyzna mówi: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Twoje czyny krzyczą tak głośno, że nie słyszę tego, co mówisz. Wszyscy z nas dobrze znamy to stare powiedzenie, że nasze czyny mówią więcej niż słowa. Wiemy dobrze, że taka prawda jest. Nasze czyny i to, co robimy, często znaczy dużo więcej niż to, co mówimy. Mimo wszystko słowa mają wielką wartość, ponieważ okazuje się, że słowem można kogoś zbudować i kogoś zniszczyć. Słowem można zachęcić kogoś i kogoś zniechęcić, kogoś zranić i poczuć, że poczuje się lepiej. Możemy słowem zbudować relacje, ale słowem też możemy zniszczyć relacje. Prawda jest taka, że też sami często potrzebujemy usłyszeć pewne słowa. A ktoś kiedyś powiedział: mówimy to, co sami chcemy usłyszeć. I dlatego też to, co dzisiaj mówię do was, mówię też z pełną świadomością do siebie samego. Ale mimo wszystko, że słowa są tak ważne, badania udowadniają, że tylko w 7% komunikujemy słowami, a w 35% tonem głosu, a aż w 58% komunikujemy tym, co robimy. Wszyscy to doskonale wiemy, a jednak nadal tak często słowami komunikujemy jedno, a tym, co robimy, komunikujemy drugie. To dokładnie tak jak mąż, który mówi żonie, że tak bardzo ją kocha, że tak bardzo ją kocha, ale przez cały tydzień nie potrafi znaleźć dla niej czasu, ponieważ koledzy i wszystko wokół jest ważniejsze. To tak jak przyjaciel, który zapewnia cię, że możesz mu zaufać, a potem jakoś tak wychodzi, że zdradza twoją tajemnicę komuś. Okazuje się, że to jest naprawdę sztuką utrzymać nasze słowa i nasze czyny spójne. I łatwo jest rzucić słowa na wiatr i nie być w stanie ich spełnić albo ich pokryć. I Salomon doskonale o tym wiedział. Jesteśmy w trakcie serii Jest więcej mądrości, gdzie poznajemy mądrości człowieka, o którym Biblia mówi, że był najmądrzejszy na świecie. Salomon doskonale wie, że człowiek ma to do siebie, że często tak dużo mówi, ale nie potrafi tego wykonać. Wie doskonale, że często człowiek mówi jedno, a robi drugie. Że mówi coś, obiecuje coś, a potem niekoniecznie jest w stanie tego dotrzymać. Że dużo gada, ale robi za mało. I w 6 rozdziale przypowieści Salomona czytamy tak: syn mój, jeżeli ręczyłeś za swojego bliźniego, jeżeli dałeś po rękę obcemu, jeżeli jesteś związany przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, synu mój, abyś znowu był wolny, gdyż jesteś w ręku swego bliźniego. Idź śpiesznie i nalegaj na swego bliźniego. Nie daj zasnąć swoim oczom i nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki. Wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki ptasznika. Salomon zaczyna i mówi tak jak ojciec, który mówi do syna, który łapie go, patrzy mu prosto w oczy i mówi: synu mój, posłuchaj mnie, to co chcę ci powiedzieć jest bardzo ważne. Salomon mówi o tym, że człowiek łatwo często daje słowo, a potem nie jest w stanie go pokryć, aż w końcu wpada przez własne słowa w tarapaty. Okazuje się, że nasze własne słowa mogą być większą pułapką, niż nam się wydaje. I Salomon podaje tutaj konkretny przykład. Jest to nieodpowiedzialne poręczanie za kogoś. Inaczej dzisiaj mówimy bycie żyrantem. Jak to działa? Jeśli ktoś jeszcze nie do końca wie, działa to tak, że załóżmy, twój przyjaciel chce kupić dom, ale go na niego nie stać, więc musi wziąć kredyt. Więc kiedy stara się o ten kredyt, właściciel mieszkania czy domu, który twój przyjaciel chce kupić, mówi: okej, fajnie, sprzedam ci ten dom, ale chcę mieć pewność, że dostanę wszystkie pieniądze, że będziesz w stanie wszystkie opłaty zapłacić, że wszystkie raty będziesz mógł w stanie zapłacić. Wiem, że dasz radę, poradzisz sobie, nie mówię, że nie, ale chcę mieć tylko pewność. Dlatego potrzebujesz kogoś, kto potwierdzi mi słowem i podpisze, że naprawdę ci się uda. Więc przyjaciel przychodzi do ciebie i mówi: wiesz co, Chcę kupić dom, ale potrzebuję kogoś, kto potwierdzi, że jestem w stanie spłacić potem ten dom. I myślisz sobie, czemu nie? Czemu nie pomóc przyjacielowi? Znam go, ufam mu. Poradzi sobie. Jeżeli się okaże, że będzie miał jakieś problemy, w co wątpię, żeby się wydarzyło, nie wierzę, żeby naprawdę się nie udało, no to wtedy będę musiał jakąś odpowiedzialność wziąć za to, ale wszystko powinno być okej. I okazuje się, że tutaj w to miejsce wkracza element ryzyka. Takie dawanie słowa może nic nie zmienić, może być wszystko okej, może się nic złego nie stać, ale może też nas dużo kosztować. I to nie jest zachęta do bycia chytrym, żeby pilnować swojego biznesu. To są moje pieniądze, nie mogę się z nimi dzielić, muszę je trzymać dla siebie. Tak naprawdę Biblia zachęca do tego, żeby pomagać i pożyczać, bo w Psalmie 112, w 5 wersecie znajdujemy, że taki fragment, który mówi: szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. A więc Salomon nie zachęca do bycia skąpym czy chytrym, ale do bycia rozsądnym. Jeśli nie jesteś pewien, że możesz pokryć swoje słowa, to tych słów nie dawaj. Bo może się okazać tak, że twój przyjaciel sobie nie poradzi w takiej sytuacji, a ty nie będziesz w stanie mu pomóc, ale będziesz musiał wziąć za to odpowiedzialność. I może to zdruzgotać twoje finansowe gdzieś tam niezależność, czy to, co zbudowałeś przez całe życie, a tak naprawdę też może zdruzgotać waszą relację, zniszczyć ją, ponieważ dałeś słowo, którego nie byłeś w stanie potem pokryć. Jeśli ktoś jest tutaj, kto właśnie... Jeśli jest tutaj ktoś, kto się przymierza do kupna domu, to nie podnoście rąk, bo nikt z wami nie pójdzie na kawę. Oczywiście żartuję, ale ten fragment też pokazuje nam to, że łatwo jest dać słowo, łatwo jest coś obiecać i potem najeść się wstydu. Wiecie, jak to jest? Ludzie z polecenia. Twój znajomy przychodzi i mówi: muszę naprawić samochód, masz jakiegoś dobrego mechanika w Łodzi? Więc mówisz: no ja pewnie mam dobrego mechanika w Łodzi, słuchaj, Janusz na tej ulicy, naprawi ci samochód, będziesz zadowolony. Więc oddaje twój przyjaciel samochód do pana Janusza i samochód ze zniszczoną chłodnicą, wraca od Janusza, naprawiona chłodnica, ale zepsuty akumulator, rozkręcona, zalana kawą. A tobie jest wstyd, bo ty kogoś poleciłeś. Pamiętam, rodzice jak budowali dom, wzięli faceta do tego, żeby zrobił im kuchnię, umeblowanie w kuchni. Też był z polecenia. Więc facet przyjechał z Warszawy do Bydgoszczy, bo tam się przeprowadzaliśmy i zrobił kuchnię i paru mu części do kuchni zabrakło. Powiedział: przyjadę za tydzień, dokończę wszystko, żeby szafki, wszystko ładnie chodziło. Facet wyjechał, wziął całą kasę. Tak moi rodzice wtedy nierozsądnie od razu mu zapłacili za wszystko, już więcej tego nie zrobili, bo facet już nigdy więcej się nie pojawił i nigdy więcej nie odebrał telefonu. I niektóre szafki do dzisiaj gdzieś tam latają, nie tak jak być powinny. Ktoś był z polecenia, bardzo dobry fachowiec. Okazało się, że tak wcale nie było i znajomi rodziców musieli się najeść wstydu. Albo politycy, kampania wyborcza. Piękne obietnice, które składają. Nasz kraj wyjdzie na prostą. Będziecie mieli to, będziecie mieli tamto, będziecie mieli coś jeszcze innego. Wszyscy na tym zyskamy. I potem ktoś dochodzi do władzy i okazuje się, że niewiele się zmienia i ciężko jest pokryć słowa, które ktoś dał. Łatwo jest komuś naobiecywać coś, ale trudno jest spełnić potem tę obietnicę. Tak jest czasami, że łatwo nam jest obiecać komuś gruszki na wierzbie, ale potem nie być w stanie tego spełnić i nie unikamy telefonów, nie odbieramy telefonów, bo jest nam po prostu wstyd, kiedy dajemy komuś słowo i nie potrafimy go spełnić. I Salomon w tym fragmencie, który czytaliśmy, nakłania do tego, by być naprawdę rozsądnym ze słowami, które dajemy za ludzi i też z obietnicami, które dajemy ludziom, bo mogą się one okazać pewną poważną pułapką dla nas samych. Dlatego unikaj takich. Ale być może już nieraz w życiu się pojawiłeś w takim miejscu, gdzie najadłeś się wstydu za to, co obiecałeś i nie byłeś w stanie spełnić. Albo za ludzi, za których poręczyłeś, albo których poleciłeś i było ci wstyd. Ten fragment nakłania do tego, żeby z całym sobą unikać takich sytuacji, a jeśli już się zdarzyły, to całym sobą wyjść po prostu z takiej pułapki. To może wymagać pokory, to może wymagać przeproszenia, ale jeśli związałeś się słowami, których nie potrafisz spełnić, napraw to. Napraw to jak najszybciej. Ponieważ człowiek, który nierozważnie rzuca słowo, sam zasadza na siebie pułapkę, z której ciężko jest się wydostać. A kiedy dalej zanurzamy się w tekst, Salomon pokazuje nam, że nasze słowa mogą być nie tylko dla nas pułapką, ale mogą doprowadzić nas samych do klęski. Nasze własne słowa. I czytamy: człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje, w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę, dlatego nagle spada na nie nieszczęście, w oka mgnieniu bywa bez ratunku zdruzgotany. Salomon jasno, bez ogródek mówi, że ten, kto chodzi z fałszem na ustach, jest człowiekiem niegodziwym i bezbożnym. I prawda jest taka, że nasze polskie tłumaczenie nie do końca oddaje to, jak ostre było tutaj ten zwrot, którym się posłużył Salomon. Ponieważ w oryginale, tak jak my mamy tutaj człowiek niegodziwy, w oryginale Salomon nazwał takiego człowieka człowiekiem Beliala. To już brzmi brzydko. A Belial to było jedno z określeń imion upadłego anioła, szatana. Jest synonimem nieprawości i zła. I takim człowiekiem nazywa Salomon kogoś, kto chodzi z fałszem na ustach. To ktoś, kto mówi jedno, a robi zupełnie co innego. Ktoś, kto nie ma problemu z tym, żeby oszukać, żeby okłamać, żeby zmanipulować słowami dla własnej korzyści. To ktoś taki, kogo nie chcecie mieć w swojej drużynie, w swojej firmie, tylko ktoś taki, kogo nie chcecie mieć na niedzielnym obiedzie, bo swoją postawą, słowami, wszystkim, co ma, wniesie poważny ferment i zrobi wszystko, żeby popsuć, a nie pomóc, ani zbudować dobrą atmosferę. To ktoś taki, kto dobrze zna wagę słów i tymi słowami rani wszystkich wokół, a ostatecznie, o czym nie wie, sam źle na tym skończy i jest bez ratunku. Mruga oczami. Ja mam tak, noszę soczewki, czasami wieczorem, jak już mam wyschnięte oczy, to więcej mrugam. Nie o takie mruganie chodzi. Nie chodzi też o takie mruganie, jak chłopak do dziewczyny. Dlatego jak do ciebie mrugam, Karolina, to nie nazwij mnie czasem człowiekiem Beliala, bo nie o to chodzi. To raczej ktoś taki, kto, nie wiem czy pamiętacie, były kiedyś takie gumy. Ktoś, kto przychodzi, częstuje cię gumą, mruga do innych, a ty wyciągasz, myśląc, że to jest guma i nagle bum, kopie cię prąd i on się cieszy, bo ciebie zraniło. Były takie triki. To ktoś taki, to była tylko zabawa, ale to ktoś taki, kto mówi jedno, mówi ci coś, co może być fajnego, ale wie dobrze, że ciebie to zrani. To osoba, która potrafi bez żadnych wyrzutów sumienia skrzywdzić, zranić, okrzykać i wykorzystać i jeszcze nawet mieć z tego satysfakcję. Daje z nogami, daje znaki nogami, daje palcami, palcami wskazuje, w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Nie wiem dokładnie, o co tak naprawdę chodzi Salomonowi z tymi nogami, z palcami. Może chodziło o jakiś konkretny palec, ale Salomon tutaj pokazuje, że ktoś taki to jest ktoś, kto mówi jedno, ale całym sobą wnosi zło. Ale ostatecznie sam kończy w złym miejscu i jest bez ratunku. Bo prawda jest taka, kto się znajdzie chętny, żeby komuś takiemu pomóc, gdzie on wszystkich tylko ranił, oszukiwał. Salomon pokazuje tu prawdę o ludziach fałszywych. Oni niszczą innych, ale ostatecznie to zło, które siali, to zło wraca do nich i są bez ratunku. I być może nie postrzegasz siebie jako takiego człowieka, który niszczy wszystko wokół. Wierzę, że tacy nie jesteśmy. Ale na pewno zdarzają nam się momenty, że potrafimy powiedzieć jedno, żeby coś zyskać, a potem zrobić drugie i kogoś zranić. Zdarza nam się nie pohamować emocji. Zdarza nam się może okłamać, może komuś zdarza się nie dotrzymać słowa, powiedzieć coś, co nie do końca jest prawdą. Ten fragment mówi nam jasno, że czas z tym skończyć, ponieważ od tego może się zaczyna, ale może pójść dalej i wtedy możemy znaleźć się w miejscu, w którym będziemy już po prostu bez ratunku. Przez własne słowa, którymi raniliśmy innych, które wróciły do nas i z którymi już nie potrafimy sobie poradzić. I wcześniej Salomon przestrzegał nas przed nierozsądnym dawaniem słowa, a teraz uczy nas, że człowiek fałszywy sam często staje się ofiarą własnego języka. I wygląda na to, że często możemy się przyłapać na tym, że mówimy za dużo albo mówimy nie to, co trzeba. A czasem jednak odkrywamy, że nie tylko mamy problem z mówieniem, ale też z robieniem. Na przykład, kiedy robimy za mało albo robimy nie to, co trzeba. Dlatego pośród tych dwóch fragmentów, które przed chwilą przeczytaliśmy, znajduje się jeden, który mówi tak. Idź do mrówki, leniwcze. Przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm. W żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać. Jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. I znowu Salomon nie owija w bawełnę i zwraca się prosto, konkretnie, ostro i mówi: leniuchu, człowieku, myślisz, że jesteś największy, najmądrzejszy, że wszystko wiesz. Popatrz na te najmniejsze. Popatrz na te, które tak często cię irytują, kiedy usiądziesz gdzieś w jakimś zalesionym momencie i ci wejdą mrówki na nogi. Salomon zwraca nasze oczy na te, które potrafią często nas irytować, na te najmniejsze. I mówi: popatrz się, przypatrz się im dokładnie. Nie ma nad nią nikogo. Nikt jej nie pilnuje. Nikt jej nie rozkazuje. A pracuje ciężko w lecie, by być zabezpieczonym na trudniejsze momenty. I widzimy pochwałę dla takiej postawy. I prawda jest taka, że nie trzeba czekać na polecenie, na wytyczne, na pomysły. Bogu podoba się, kiedy my wychodzimy z inicjatywą. Kiedy bierzemy się za zrobienie czegoś, jeśli tylko zauważamy taką potrzebę. A pracodawcy szukają ludzi nie takich, którzy wykonują polecenie, a potem czekają przed biurkiem, aż w końcu się szef zorientuje, że my już dawno skończyliśmy naszą robotę. Pracodawcy szukają ludzi, którzy kiedy nie mają i skończyli swoje zadanie, oni wychodzą z inicjatywą, oni się biorą za coś jeszcze, oni robią więcej, którzy są gotowi wykonać tą przysłowiową milę. Mrówka nie ucieka od roboty, ona się do roboty garnie. I taka postawa się Bogu podoba. Pewien człowiek był ciągle chory i nie mógł iść do pracy, ale do lekarza też nie chciał iść, bo gdzie facet będzie szedł do lekarza, poradzi sobie jakoś. Ale po jakimś czasie rodzina już miała tego dosyć, mówi: musisz pójść do pracy, musisz pójść do lekarza. Nie możesz tak leżeć chory w domu, musisz w końcu pójść się przebadać, bo może coś z tobą jest nie tak. Więc w końcu mężczyzna się ogarnął i wyszedł do lekarza i kiedy lekarz go zaczął badać i chciał postawić diagnozę, mężczyzna mówi: wie pan co, ja nie chodzę do lekarzy, za bardzo się nie znam na medycynie, nie znam tych pojęć, niech pan tak jak najprościej powie, co mi dolega, żebym wiedział, co powiedzieć rodzinie. A lekarz mówi: okej, pan co, po diagnozie stwierdzam, że wszystko z panem jest w porządku. jest pan po prostu leniem i nie chce iść do pracy. Wtedy facet się zdziwi, mówi, okej, a czy jest może opcja postawić taką bardziej skomplikowaną taką diagnozę medyczną? Może moja rodzina nie zrozumie, czym jest tak naprawdę problem. Prawda jest taka, że często są ludzie, którzy do pracy się nie garną i nawet tego nie zauważają. Leniwczy, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Kojarzycie ten moment? Dzwoni budzik rano. Jeszcze pięć minut, a potem wybiegamy i wyglądamy jak zombie, żebyśmy się nie spóźnili do pracy. Ja pamiętam, kiedy w podstawówce rodzice mnie budzili do szkoły. Tak było ciężko wstać do tej szkoły. Tak cierpiałem. Po prostu byłem największym cierpiętnikiem, ale kiedy przyszła sobota, 6:00 rano, ja już byłem na nogach przed telewizją. Jeszcze trochę pospać, troszkę podrzemać, założyć ręce. Potem czytamy, że tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Nam się wydaje, że trochę to tylko trochę. Ale zapominamy o tym, że trochę plus trochę plus trochę może się przerodzić w poważny problem. Bo małe zawsze miało wielkie znaczenie. W sporcie dobrze o tym wszyscy wiedzą. Że o te ciuteńkę, o te ułamki sekundy można przegrać wszystko. O te troszeczkę można przegrać cały rok przygotowań i nic nie zdobyć. O te troszeczkę. W Tanzanii istnieje takie powiedzenie: little by little, little becomes a lot. Czyli mało po malutku staje się dużo. Małe lenistwo, małe ociąganie się, tylko troszkę, odkładanie rzeczy na później może doprowadzić do dużych konsekwencji. I może być tak, że ociągając się tylko troszeczkę, możemy się pewnego dnia obudzić i będąc bezradnym w sytuacji, w której się znajdziemy. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o przekładanie budzika o 5 minut. Nie ma w tym jakiejś tragedii. Nie chodzi o to, że się zdarzy zaspać do pracy. W tym raczej tekście chodzi o to, żeby nie przespać swojego życia. I to dotyczy nie tylko naszej pracy, ale to dotyczy wszelkiej pracy, jaką w życiu wykonujemy. I zasada jest ta sama. Od jutra zacznę się odchudzać. Od jutra zacznę spędzać czas ze swoimi dziećmi. Od jutra zacznę uczyć się do egzaminu, aż w końcu okazuje się, że serce już nie daje rady, że dzieci już są dorosłe, a egzamin za 5 minut. Tak jest, bo człowiek leniwy sam często staje się ofiarą swojego postępowania. Dużo tego dzisiaj takiego bezkompromisowego nauczania ze strony Salomona, ale żeby jeszcze tego było mało, na końcu znajdujemy fragment. Znajdujemy ciekawą listę rzeczy i czytamy tak. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Salomon podaje nam listę wad człowieka, którymi brzydzi się sam Bóg. Podaje nam cechy charakteru, które nie mogą mieć nic wspólnego z Bogiem, bo są przeciwieństwem Jego charakteru. Dlatego każdy, kto właśnie taki jest, niestety nie będzie mógł mieć relacji z Bogiem, nie będzie mógł pójść do nieba, ponieważ jest to zupełne przeciwieństwo tego, kim jest Bóg. Pytanie więc się pojawia, okej, to co się Bogu podoba? Jacy mamy być? Kiedy pomyślimy, okazuje się, że to, co się Bogu podoba, to, co Bóg kocha, to, co Bóg pochwala, jest zupełnym przeciwieństwem tego, co przed chwilą czytaliśmy. Butne oczy, inaczej to jest arogancki człowiek, ktoś, kto patrzy z góry na innych. Bogu nie podoba się pycha, ale mu podoba się pokora. Mu się podoba to, kiedy ktoś, kto jest uważany za ważnego, ktoś, kto ma wyższą pozycję w firmie, ktoś, kto jest bardziej decyzyjny w kościele, w jakiejś służbie, w domu, potrafi się uniżyć i usłużyć tym najmniejszym. To się Panu Bogu podoba. On się brzydzi kłamstwem, ale kocha prawdę. Kocha, kiedy jesteśmy w stanie przyznać się do czegoś, co może zaboleć nas i kogoś innego. Kocha to, kiedy mówimy prawdę, która może zaboleć kogoś, ale pomóc, jeśli to robimy w dobry sposób. On nienawidzi rąk, które wyczyniają zło i ranią innych. On kocha dłonie, które niosą pomoc. On brzydzi się sercem, które ciągle tylko kombinuje i knuje coś złego. On kocha serce, które się garnie do dobrego. Nienawidzi, kiedy my biegniemy do złego i biegniemy do grzechu, ale kocha, kiedy my idziemy, żeby pomóc, kiedy my idziemy do kościoła, kiedy my idziemy do przyjaciela, żeby mu pomóc, kiedy my idziemy, żeby zrobić coś dobrego. On nienawidzi, kiedy my przychodzimy i wnosimy konflikty, kiedy przeciwstawiamy przeciwko sobie ludzi, kiedy mówiąc coś wprowadzimy zamieszanie, kiedy prowokujemy. On kocha, kiedy my tam, gdzie jesteśmy, wnosimy dobrą atmosferę, kiedy godzimy ludzi, kiedy rozwiązujemy konflikty, kiedy wprowadzamy miłą, przyjazną atmosferę. On to właśnie kocha, kiedy dbamy o relacje, gdziekolwiek się znajdujemy. Cały ten fragment, który czytaliśmy, uczy nas jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy mówisz mniej tego, czego nie trzeba i robisz więcej tego, co trzeba, będziesz miał mniej problemów i będziesz bardziej podobał się Bogu. Kiedy nie będziesz gadał to, co jest niepotrzebne, a będziesz robił więcej to, co jest potrzebne, możesz uniknąć niepotrzebnych problemów. A Bóg będzie patrzył na ciebie i będzie się cieszył, bo On kocha, kiedy robimy więcej to, co jest potrzebne, nie gadamy byle co, co nam przyniesie ślina na język, kiedy rozsądnie traktujemy nasze słowa. I koniec końców okazuje się, że po prostu nasze życie wtedy jest dobre. Nasze życie wtedy jest dobre. Być może nasz dzisiejszy poranek to czas najwyższy, żeby przestać żyć nieodpowiedzialnie, przestać mówić nieodpowiedzialnie. Być może musisz zacząć uważać bardziej na to, co mówisz. Być może musisz popracować nad tym, jak pracujesz, ponieważ to pozostawia wiele do życzenia. Może musisz popracować nad tym, jak służysz, jak angażujesz się w życie rodzinne, jak budujesz relacje, co robisz swoimi rękoma. Do czego się śpieszysz, kiedy masz wolny czas? To, jakie myśli pojawiają się w twoim sercu? Być może wiesz, że jesteś tym, który często potrafi zamącić i wprowadzić niefajną atmosferę. A być może już mierzysz się z konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego języka i nieodpowiedzialnych czynów. Dzisiaj daję wam i daję sobie szansę i okazję. Mówmy mniej niepotrzebnych rzeczy. Róbmy więcej tego, co trzeba. A naprawdę unikniemy niepotrzebnych problemów. A Bóg, który nas widzi, będzie z nas dumny.